Słuchajcie, otwórzcie pieśń nad pieśniami. Chciałbym dzisiaj kontynuować pieśń nad pieśniami. Piąty rozdział, od 2 do 8 wiersza przeczytam fragment, strona 746. Pieśń nad pieśniami, piąty rozdział, od 2 do 8 wiersza, strona 746. I czytamy tutaj taki fragment z tej księgi. Mówi to oblubienica. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka. Otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko bez skazy, gdyż moja głowa pełna jest rosy, moje kędziory pełne wilgoci nocnej. Zdjęłam już moją suknię, jakże więc mam ją znowu przyoblec? Umyłam moje nogi, jakże więc mam je znowu pobrudzić? Mój miły wsunął rękę przez otwór, a wtedy zadrżały moje wnętrzności. Wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu, a z moich rąk kapała mirra, z moich palców ciekła mirra na rękojeść zasuwy. Otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł, znikł. Byłam zrozpaczona, że odszedł. Szukałam go, lecz go nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi się nie odezwał. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto, pobili mnie, zranili mnie, zdarli ze mnie mój płaszcz strzegący murów. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co mu macie powiedzieć? Że jestem chora z miłości. Piękny, poetycki fragment, ale jak to powiedział jeden z rabinów żydowskich, pieśń nad pieśniami jest księgą najświętszą ze świętych. Ze wszystkich ksiąg, jakie powstały, było wśród tego narodu przekonanie, że to jest najświętsza ksiąg ze świętych. Pieśń nad pieśniami. Dlaczego? Bo mówi o najwyższej miłości. I od początku jej powstania, chociaż przypisuje się autorstwo Salomonowi, ludzie mieli świadomość, że ta księga mówi o czymś więcej, niż tylko to jest jakiś zbiór piosenek ślubnych, narzeczonych, zakochanych, ale że ta księga mówi o miłości Boga do swojego narodu wybranego, że używa tego obrazu. Widzicie, i ta koncepcja, której nawet widzimy w tej scenie, to jest po ich małżeństwie. Już są jakiś tam pewnie czas małżeństwem i pojawia się ta księga, ta scena, w której widzimy oblubieńca, który pragnie się wieczorem czy nocą być blisko ze swoją oblubienicą. Tak naprawdę to jest tutaj bardzo erotyczny wymiar tej sceny, fizycznie. Tak? On chce do niej przyjść w nocy i chce się z nią kochać. Taki jest też kontekst tego, ale w wymiarze duchowym, zwróćmy uwagę, nie ma innej religii, która w jakikolwiek sposób mogłaby się równać do chrześcijaństwa z tym, która by pokazywała, jak bardzo Bóg pragnie ciebie. Że Jezus tak bardzo pragnie ciebie. Pragnie być z tobą. Chce być blisko z tobą. Że chrześcijaństwo zasadza się na bliskiej relacji z Bogiem. Na tego typu relacji, jakiej my w ludzkich relacjach bliższej więzi nie znamy. Jak w małżeństwie. Tak intymnej, tak bliskiej, gdzie ludzie się ze sobą splatają i stają się jedno, stają się jednym życiem, jedną, jak Bóg mówi, że kobieta i mężczyzna stają się jednym ciałem, nierozerwalnym. W wszystkich innych religiach mamy taki obraz, w którym widzimy bóstwo jakieś i ludzi, którzy mu służą, bo chcą zyskać jakieś łaski, albo nie chcą spowodować nieprzychylności czy gniewu tego bóstwa, więc żeby ono się nie rozgniewało i cię nie pokarało, to ty jakieś tam składasz mu ofiary, żeby to bóstwo przypadkiem na ciebie źle nie spojrzało, czy nie rozgniewało. Jak patrzymy na wszystkich innych bóstwa, które tam są, to widzimy, że one są takie bardzo ludzkie z jednej strony, czyli złośliwe potrafi być bóstwo. Oj, bardzo złośliwe. Tak jak człowiek potrafi być złośliwy. Dlatego, żeby przypadkiem nie podpaść, trzeba mu coś zrobić. Złożyć ofiarę, jakoś może udobruchać i jeszcze może łaskawe dla ciebie będzie. Ale w żadnej innej religii nie ma czegoś takiego, że bóstwo pragnie być z tobą tak blisko, jak się tylko da. Bo to bardzo podnosi naszą wartość. Chociażby, że Jezus pragnie ciebie. Ciebie. Jesteś dla Niego tak wyjątkowy, tak absolutnie ukochany, że On chce być z tobą. Najbliżej, jak się tylko da. Chce być z tobą. On ciebie, On nas tak bardzo kocha. Tak bardzo, że my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo. I widzimy w tej scenie, jak On bardzo pragnie tej bliskiej chwili ze swoją oblubienicą. On bardzo pragnie się do niej zbliżyć, z nią być blisko. Widzimy oblubieńca, który tak bardzo chce. Pragnie nas. Ale w tej całej scenie pojawia się pewien zgrzyt. Ja spałam, mówi oblubienica, ale moje serce czuwało. Więc to nie był głęboki sen. Ona może już zasypiała, ale jeszcze gdzieś tam jakaś świadomość była. I mówi sama, słuchaj, to mój miły puka. I ten miły mówi, otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko bez skazy. I te słowa oblubieńca mówią nam o tym, jak widzi nas Jezus. Siostro, czyli to jest, wiecie, jak w Izraelu było, że każdy z narodu wybranego to był twój brat, twoja siostra, więc jest ta więź rodzinna, że mamy wspólnego ojca. Moja przyjaciółko. Ty jesteś moją przyjaciółką. Nie tylko kochanką, nie tylko żoną, ale jesteś moją najbliższą przyjaciółką, moim przyjacielem. Moja gołąbko bez skazy. On to mówi, chociaż jak widzimy, ona ma skazę. Tak jak na początku tej księgi, sama oblubienica mówi, śniada jestem, lecz piękna. Śniadość była skazą na urodzie. Ale ona miała świadomość, że jest piękna. Kiedy to jest coś, co zadziwia nas, jak Jezus widzi nas. Że Jezus, kiedy patrzy na nas, to nie widzi jakąś ohydę. Pełną wad, że nie można już zdzierżyć widoku tej osoby. My jako ludzie czasami tak mamy, że ktoś tak bardzo może nam obrzydnąć, że nas irytuje samym faktem, że jest. Jakimiś wadami, jakimiś rzeczami potrafi sprawić, że zohydzi się nam. W Starym Testamencie było takie prawo, kiedy mąż mógł oddalić żonę, z jakiego powodu? Kiedy znajdzie w niej coś ohydnego, coś obrzydliwego. Wiecie, jak to działa? Skoro sobie ją wziął za żonę, to co, nie podobała mu się? O, bardzo mu się musiała podobać, żeby sobie za żonę wziąć tą kobietę. To musiała mu się bardzo podobać. Widział, tak, jak to mówią, widziały gały, co brały, tak? Ale im dłużej na nią patrzał już w małżeństwie, tym mniej mu się podobała. Tym mniej mu się podobała i co się zaczęło dziać? Zaczęła mu tak brzydnąć w jego oczach, że zbrzydła mu tak, że już nie chciał z nią dłużej żyć. Ten proces dokonał się w oczach. Jakaż przemiana. Od kobiety, która mu się tak strasznie podobała, do takiej, która mu strasznie zbrzydła. Że już nie mógł z nią dłużej wytrzymać. Z Bogiem tak nie ma. Tak naprawdę gdzieś w każdym z nas jest taka obawa, jest taki lęk, że jeśli ktoś nas bliżej pozna, to nie zechce z nami być. A dlaczego to w relacjach chcemy się pokazać z jak najlepszej strony? Dziewczyno, jak ci zależy na chłopaku, to nie pokażesz swoich wad jemu. jak się najładniej ubrać, nie wiem, tu wypizrzyć, cokolwiek zrobić, żeby tylko się jak najbardziej spodobać, jeśli ci na kimś zależy, jakimś chłopaku. A chłopakowi, jak się dziewczyna podoba, to cóż nie byłby w stanie dla niej zrobić? Jak to mówią, nieba byłby gotowy uchylić, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i boimy się pokazać, że mamy też inną stronę, nie najlepszą, że jest też zła strona w nas. Ale w małżeństwie już się nie da dłużej ukrywać i to wychodzi. I potem właśnie są często jedna z częstszych przyczyn konfliktów w małżeństwach, bo nagle, jak to mówią ludzie, że im różowe okulary opadły. I on nie wiedział, że on sobie wziął, a ona, że takiego wzięła, tak? Jest rozczarowanie nagle, wdziera się, ale to wszystko dokonuje się w oczach. Natomiast Jezus, kiedy Jezus na ciebie patrzy, jak nikt inny na świecie, on widzi w tobie najgorsze rzeczy, bo on o tobie wszystko wie, o nas wszystko wie. Ale co on mówi? Moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko, bez skazy. Bez skazy. Bo jaką sobie oblubienicę przygotowuje? Bez skazy. Dlatego do nikogo innego tak nie można przyjść jak do Jezusa. I on powiedział, nikogo, kto do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Nie zbrzydniemy jemu. On nie będzie miał nas dosyć. Drugi człowiek, najbliższy, może w pewnym momencie ciebie mieć już dosyć serdecznie. Nie Jezus. To, co On widzi w nas, to jest coś, co nas po prostu zdumiewa. W jaki sposób On nas widzi i On ma rację. Co jest niesamowite i wspaniałe, to jest to, że On ma rację. Skoro On tak mówi, a ponieważ to, co On mówi, jest prawdą, to to jest prawdą. Ale co się okazuje, wracając do tej sceny, on mówi, otwórz mi moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko bez skazy, gdyż moja głowa pełna jest trosy, moje kędziory pełne wilgoci nocnej. On chce, żeby otworzyła mu drzwi, bo są zamknięte. Ale co ona odpowiada? Zdjęłam już moją suknię, jakże więc mam ją znowu przyoblec? Umyłam moje nogi, jakże więc mogę je znowu pobrudzić? Jej się po prostu nie chce. Zaczyna znajdować wymówki. A teraz mam się znowu ubierać. Nogi sobie pobrudzę, znowu będzie trzeba je się umyć. Okazuje się, że jej pragnienie bliskości nie równa się z pragnieniem, które jest z jego strony, jak on pragnie z nią bliskości. Tak samo jak on pragnie z nią bliskości. Wiecie, w Apokalipsie świętego Jana jest taki fragment w listach do kościołów, które są tam skierowane, który właśnie pochodzi z tego drugiego wersetu. Jezus mówi tam w Apokalipsie, w trzecim rozdziale, 21 wersecie, oto ja stoję u drzwi i kołaczę. Kto mi otworzy, do tego wejdę i będę z nim wieczerzał, on ze mną. Jest coś, czego Jezus nie zrobi. Jest coś, czego miłość nigdy nie zrobi. Na siłę nie wedrze się do twojego życia. To jest nasz ruch. Miłość daje wolność. Miłość, ktoś taką myśl ostatnio czytałem, że miłość polega na tym, że miłość daje ci wolność, pozwala ci odejść. I jeśli do ciebie to nie wróci, czy ta osoba nie wróci, znaczy się, że tak naprawdę nigdy nie była twoja. Ale miłość daje wolność. Nie da się zmusić do miłości. Dlatego jak refren w Pieśni nad Pieśniami pojawiają się słowa nie płoszcie i nie budźcie miłości, dopóki nie zechce sama. Dlatego Jezus prosi w kościele do Laodycei, w księdze Apokalipsy, kto usłyszy mój głos i otworzy mi, do tego wejdę. Ale otworzyć musimy my. Ona nie otwiera. Jej się nie chce. Więc co się stało? Mój miły wsunął rękę przez otwór, a wtedy zadrżały moje wnętrzności. Wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu, a z moich rąk kapała mirra, z moich palców ciekła mirra na rękojeść zasuwę. W drzwiach były otwory. On nie chciał otworzyć od środka drzwi, ale chciał mi zostawić znak, ślad. Ona go kocha, ona pokonuje swoją niechęć, swoje niechcieństwo, staje, żeby jemu otworzyć. I okazuje się, że już go nie ma. On odszedł. Dlaczego? Bo chociaż bardzo pragnie Bóg z nami bliskości, to nigdy nic na siłę. Jeśli my nie chcemy, jeśli nasze serce nie pragnie tak samo, jak jego serce pragnie, on się odsuwa. Nie będzie się narzucać. Jest delikatny. Nic na siłę. Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki nie zechce sama. Ale zostawia ślad. Płynną mirrę. Mirra miała różne konsystencje. Mirra płynna była najdroższa. Już mówiłem wam, co mirra symbolizuje w Piśmie Świętym. Symbolizuje śmierć Chrystusa Jezusa. Jezus zostawia ślad miłości swojej w naszym życiu, kiedy my nie chcemy z Nim być tak blisko, jak On chce być z nami. Jest to znak Jego krzyża. Znak tego, że On oddał swoje życie za nas i nie ma większej miłości nad tym. Kto z nas tego znaku dzisiaj nie widzi? Czy w naszym kraju jest taka osoba? Nawet niewidomi wiedzą, że jest krzyż w naszym kraju, jest znak krzyża. Więc ten ślad jest. Ale Pieśń nad Pieśniami mówi nam o... Tak naprawdę jest to księga, która mówi o tym, jak rozwijać się w miłości do Jezusa i do współmałżonka. Tak najkrócej ja bym ją zatytułował. Że ta księga podaje nam lekcje, podaje nam rady, podaje nam pewne przykłady procesów, które przechodzimy w naszym rozwijaniu się w relacji z Bogiem, w relacji z Jezusem. Oblubienica w Pieśni nad Pieśniami dojrzewa do doskonałej relacji z swoim oblubieńcem. I podobnie jest z nami. My przechodzimy różne etapy w naszym życiu. Mogliśmy powiedzieć Jezusowi tak, może do tej pory jeszcze tego nie zrobiłeś, że tak naprawdę powiedziałeś Jezusowi tak, że Ty chcesz Mu otworzyć drzwi Twojego życia i chcesz, żeby On wszedł do Twojego życia i mieszkał razem z Tobą. Chcesz wejść w Nim związek, małżeński poniekąd, tak, na tym obrazie. A to oznacza, że Twoje życie całe się zmieni, bo nie jesteś już więcej sam. Sama. I Jezus jest kimś, kto puka do drzwi ludzkiego serca, ludzkiego życia, ale daje nam możliwość wyboru. Otworzymy lub nie. Albo otworzymy Mu, albo nie. Wielu ludzi chce mieć tyle do czynienia z Bogiem, bo nie chcą iść do piekła. Tak? Bo nie chcą iść do piekła. Bo tam pewnie za fajnie nie jest. Może nie wiemy, jak tam jest do końca, ale za fajnie to tam co najmniej nie jest. Więc jakby co? To mamy taką furtkę, taki bezpieczeństwa, że do tego nieba chcielibyśmy się dostać. Ale wielu ludzi mówi w ten sposób to, że tak naprawdę oni nie chcą Jezusa. Oni tylko nie chcą piekła. Chcą, żeby w ich życiu było po swojemu chcą żyć, ale żeby jakby co, to są w niebie, ale na Jezusie im wcale nie zależy. Chcą, że tak powiem, mieć te błogosławieństwa, ale sam Jezus jest im obojętny. Mogłoby go w ogóle nie być w ich życiu. Im nie będzie to wcale przeszkadzać. Dlatego to jest wielu tak naprawdę ludzi, dlatego przychodzi do kościoła. Że jakby co, to też na tej zasadzie, jak jest w wszystkich innych religiach pogańskich, że Bóg na ciebie łaskawie, to co Kasia dzisiaj powiedziała, że przypodobasz się Bogu, bo chodzisz do kościoła i może On wtedy ci pobłogosławi. że będziesz mieć, lepiej mieć Pana Boga po swojej stronie, tak? Takie cwaniactwo trochę. Że lepiej mieć Pana Boga po swojej stronie, jak Go o coś poproszę, no to On powie, ale mi Ty do kościoła nie chodzisz, to dlaczego ja Ci mam dać coś, tak? Tak ludzie sobie myślą, bo tak oczywiście nie jest. To jest chore ludzkie myślenie. Ale widzimy tutaj Jezusa, bo oblubieniec jest, reprezentuje tutaj Jezusa, który chce wejść w bliską społeczność z nami i przychodzi czasami o bardzo niestosownej porze do Twojego życia. Kiedy Ci się nie chce. Kiedy nam się nie chce. On pragnie być z nami, a nam się nie chce, bo coś tam, bo leci, nie wiem, serial ulubiony w telewizji, albo leci jakiś wspaniały mecz, albo po prostu Ci się na zwyczajnym świecie nie chce. Masz lenia. Otworzyć Biblię, spotkać się z Jezusem, nie chce się. Modlić się nie chce, nic się nie chce. Jakże często tak mamy. Ale posłuchajcie. Widzimy, że nasza cielesność, uleganie tej cielesności, ta nasza ospałość duchowa prowadzi do tego, że Jezus odsuwa się od naszego życia. Jednym z głównych powodów, dla którego brak jest obecności Bożej w naszym życiu, jest nasza cielesność. Że my nie odpowiadamy Jezusowi w taki sam sposób pragnieniem bycia z nami, jak On chce. I dlatego On się odsuwa od naszego życia. On się odsuwa od naszego życia. Nie mamy bliskiej społeczności z Nim. On się nie będzie narzucać. Ale to, co robi Jezus, kiedy widzi, że nasze serce nie pała taką samą gorącym pragnieniem bycia z nami, jak On tego bardzo chce, i On się odsuwa, ale On Ci zawsze zostawi swój ślad, swój znak. Znak tego, że ukochał Cię ponad swoje życie i za Ciebie, za mnie oddał swoje życie. Znak najwyższej miłości, bo nikt nie ma większej miłości, gdy kto swoje życie kładzie za kogoś. Nie ma wyższej miłości. I On udowodnił nam swoją miłość, umierając za nas na krzyżu. Czujesz się niekochany? Czujesz czasami się niekochana w swoim życiu? Jeśli spojrzymy na krzyż Jezusa Chrystusa i tak naprawdę przyjrzymy się temu krzyżowi, to już nigdy więcej nie będziemy się czuć niekochani. Jeśli do nas dotrze ta prawda o tym, że Jezus umarł za nas, to już nigdy więcej nie będziemy się czuli niekochani, bo każdorazowe spojrzenie na krzyż przypomni nam o tym, że już bardziej się nas kochać nie da, jak On nas ukochał. Co robi dalej oblubienica? Otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł, znikł. Byłam zrozpaczona, że odszedł. Szukałam go, lecz go nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi się nie odezwał. To jest jakby taka gra miłosna. On się odsuwa, Jezus się odsuwa od naszego życia. Kiedy cielesność w nas bierze górę i my nie chcemy mieć relacji z Nim, nie chcemy spotkania z Nim, nie chcemy wieczerzania z Nim, On się odsunie. Ale to ma wywołać kolejną reakcję w nas, że zaczynamy Go szukać. Zobaczcie, nie chciało jej się nałożyć sukni, nie chciało jej się pobrudzić nóg. A co teraz robi? Wstaje, nie tylko, że idzie do drzwi, ale wychodzi na miasto nocą. Coś się w niej zmieniło, jej niechcenie zamieniło się w wielkie chcenie. Ona zdała sobie sprawę, co się stało, co ona zrobiła. Zdała sobie sprawę, wiecie, ktoś powiedział coś takiego, że nieobecność ukochanej osoby, rozłąka na jakiś tam czas, pokazuje nam często to, co w tej osobie najbardziej kochamy. Zaczynamy tęsknić po prostu. Rozłąka pokazuje nam, jak nam bardzo tej osoby brakuje. Wiecie, czasami w małżeństwach jest tak, że jak jesteśmy ze sobą na co dzień, to tak już tego ognia tak nie ma, tak? Ale niech zdarzy się jakiś wyjazd. Ja to tak miałem, że jak do Szwecji jeździłem, to ojen, już po pewnym czasie to mi Sylwii coraz bardziej brakowało. Tak, pierwszy dzień tam jeszcze szło wytrzymać, tak? Czasami nawet dobrze było, bo trochę tak odetchnąć można było, tak? Bo czasami w relacjach różne napięcia i miało się dosyć trochę siebie. Ale po minął tydzień, dwa, trzy, miesiąc i coraz bardziej, oj, brakowało, brakowało, tęskniło się, tęskniło. Wtedy przychodziły na myśl te rzeczy, jak fajnie, że ona jest, a to i tak dalej. Rozłąka pokazuje nam to, co kochamy. Ona zdała sobie sprawę, otworzyła mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł, znikł. Byłam zrozpaczona, że odszedł. Była zrozpaczona, że nie ma jego obecności, jego bliskości. Czy ty kiedykolwiek byłeś zrozpaczony, że nie odczuwasz Bożej bliskości w swoim życiu? Ona zdała sobie sprawę, co traci, nie będąc blisko Jezusa. Dociera do niej świadomość, co traci, nie będąc blisko swojego oblubieńca, nie będąc blisko Jezusa. Dlatego On się niejednokrotnie odsuwa od naszego życia i to jest jedna z głównych przyczyn braku Bożej obecności w naszym życiu. On gdzieś tam jest, ale odsunął się, żebyśmy my zatęsknili za Jego bliskością, żeby położyć kres naszej cielesności, temu, że nam się nie chce, żeby nasze nie chce zamieniło się w wielkie chcę. Chcę Ciebie, Panie. Chcę i szukam Ciebie, szukam Twojej obecności. I wiecie, mamy, na chwilę odejdę od tego tekstu i przywołam tekst z życia Jezusa, kiedy Jezus tuż przed ukrzyżowaniem w ogrodzie Getsemane chciał się modlić, bo był w można powiedzieć, w najgorszym momencie swojego życia, kiedy musiał podjąć decyzję. Tuż przed ukrzyżowaniem. I czytamy o tym w 26 rozdziale Ewangelii Mateusza, że Jezus wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Nigdy wcześniej nie widzimy Jezusa, który by się tak smucił i trwożył. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci, pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra: tak, to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich: śpijcie dalej i odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Widzimy scenę. Jezus jest w bardzo trudnym momencie swojego życia. Nie liczyłbyś wtedy, gdybyś wiedział, co Ciebie czeka za chwilę. Może wyrok, tak? Skazanie. Nie liczyłbyś na Twoich przyjaciół? Oni są z Tobą. Wziął trzech najbliższych uczniów i prosi ich, żeby czuwali razem z Nim. Ale co się okazuje? Oni godziny nie mogli czuwać. Oni nie mieli w ogóle świadomości, że toczy się jakby w wymiarze duchowym wielka bitwa, o której ważą się losy ludzkości, bo gdyby Jezus odmówił, to by nie było zbawienia. I jako człowiek, tak po ludzku, który czuł strach, który czuł trwogę, tak, jego serce się trwożyło, chciał mieć kogoś, kto by był przy nim i go by wspierał. Ale uczniowie, co to za przyjaciele, tak? On przychodzi i niejako z wyrzutem do nich mówi: nawet godziny nie mogliście ze mną czuwać? Już jesteście śpiący? Ulegali temu, że noc, a chce się spać, może cały dzień usługiwali ludziom, wiele kilometrów przeszli, byli śpiący, no. Zachowują się podobnie jak oblubienica w Pieśni nad Pieśniami. Nam się nie chce. Nam się chce spać. Nasza cielesność bierze górę, tak? I wtedy Jezus właśnie powiedział to, dając im pewną radę, której oni oczywiście nie posłuchali. Bo Jezus trzykrotnie przychodził i zawsze oni byli śpiący, tak? Ich oczy były obciążone. A Jezus mówi do nich, mając świadomość tego, że wasz duch jest ochoczy, bo ja wiem, że wy mnie kochacie, ale ciało słabe, ciało mdłe. Taka jest natura ludzkiego człowieka. Ale mówi też, dając pewną radę: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Jedną z największych bitew, jeśli nie największą bitwę swojego życia, Jezus musiał stoczyć sam. Choć liczył na przyjaciół, ich zabrakło. Oni nie byli tak naprawdę z Nim. Oni byli obok, ale ich serce było zupełnie gdzie indziej, ospałe. Jakże często właśnie w naszym życiu jest podobnie, że nas ogarnia ospałość, lenistwo, słabość naszego ciała bierze górę w nas. On pragnie być z nami, ale nam się nie chce. My ulegamy naszemu ciału. Okazuje się, że to ciało ma większą władzę nad nami niż nasz duch niejednokrotnie. Ale na drodze duchowego rozwoju On chce nas doprowadzić do miejsca, w którym nie będziemy ulegać non-stop cielesności. Ale że to duch weźmie górę. Że kiedy On będzie nas w pewnym sensie potrzebował, szukał tego, żebyśmy my stanęli razem z Nim w jakiejś bitwie, którą dzisiaj trzeba stoczyć, to nie okaże się, że my jesteśmy cieleśni, nam się nie chce, bo nam spać się chce, tak? Dlatego później w liście do Hebrajczyków czytamy na przykład takie słowa, my pragniemy, żebyście nie byli ospali, ale wykazywali tę samą gorliwość, jaką mieliście na początku, do samego końca. Żeby każdy z was okazywał tę samą gorliwość. I tego samego On oczekuje od nas. I niejednokrotnie jest tak, że w naszym duchowym życiu Bóg ma świadomość tego, że nasze ciało jeszcze bierze górę w naszym życiu. Nasza ta cielesność, to nasze niechcieństwo, lenistwo i tak dalej wygrywa. I nie dziwmy się wtedy, że On będzie się odsuwać od naszego życia. To nie jest tak, że On nas zostawi, bo to nie o to tutaj chodzi. Ale On chce, żebyśmy my się rozwijali, żeby wznieść naszego ducha, nasze serce na wyższy poziom pragnienia relacji z Nim. Dlatego On się odsunie, żebyśmy my zapragnęli Jego. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Pobili mnie, zranili mnie, zdarli ze mnie mój płaszcz strzegący murów. Kiedy szukała Jezusa nocą, swojego ulubieńca nocą, spotkało ją przykre zdarzenie. Strażnicy ją pobili. Strażnicy w Piśmie Świętym są obrazem proroków i pasterzy, czyli duchowych autorytetów. I tak jak ją zranili, tak zwróćmy uwagę, że Jezusa także zabili arcykapłani, uczeni w Piśmie i tak dalej. Po pierwsze nie rozpoznali Jezusa swojego ulubieńca, ale go zbili. Ale też kiedy widzimy później pierwszy kościół apostołów, którzy głoszą Jezusa, to co ci arcykapłani zrobili? Złapali apostołów i ich ubiczowali, tak? Ubiczowali. Słuchajcie, często jest tak, że największe prześladowania dla ludzi, którzy pragną Boga, przychodzą wcale nie od strony pogan, ale od religijnych, wierzących ludzi, którzy wyznają Boga. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 4 rozdziale 29 wierszu, kiedy mówił o tym obrazie Izmaela i Izaaka, powiedział, że ten cielesny będzie prześladować duchowego. Zawsze będzie prześladować. Jezus mówił o czasach ostatecznych, że miłość wielu oziemnie. Jak myślicie, którzy to będą nastawać, gadać i wytykać tych, którzy chcą kochać Jezusa i szukają Go ponad wszystko w swoim życiu, jak nie ci, których miłość właśnie oziębła. I często jest tak, czy może zdarzyć się w naszym życiu tak, że my szukając Boga w naszym życiu, możemy zostać zranieni przez ludzi, którzy piastują stanowiska w Kościele, którzy nie rozumieją tego, co się dzieje. I będziemy widzieć nurty, coraz bardziej widzieć takie dwa nurty w Kościele, czy w ogóle na świecie, ludzi, którzy może są religijni, chrześcijaństwo ponad 2 miliardy ludzi podobno na dzisiaj ma, ale w tej grupie będzie się rodzić też taka grupa, która ponad wszystko będzie szukać Jezusa. Ponad wszystko będzie naprawdę chcieć być blisko Jezusa. W takim samym stopniu, jakim On kocha nas. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co macie mu powiedzieć? Że jestem chora z miłości. Że mi jest źle bez Jezusa. Ja nie mogę żyć bez Jezusa. Ja nie chcę tylko Jego błogosławieństw. A Ciebie, Jezu, to wcale nie musi być w moim życiu, bo ja już mam plan na swoje życie. Ja wiem, co chcę w swoim życiu robić, a Ty lepiej, Jezu, się za bardzo nie miesza w moje życie, bo mi za dużo poprzestawiasz. W księdze Hioba widzimy Hioba i widzimy, że tam się toczy konflikt duchowy. Przychodzi diabeł do Boga i mówi, widzisz tego Hioba? Jaki on jest pobożny. Ale ty mówisz, że on ci służy, a ja ci powiem, dlaczego on ci służy. Bo za te wszystkie błogosławieństwa to każdy by ci służył. Zobacz, jakim on dostatku żyje. Jak pączek w maśle. Oto toczyła się tak naprawdę jakby dyskusja szatana z Panem Bogiem. I Bóg dał się jakby niejako podpuścić diabłu i pozwolił mu wszystko zabrać. Tylko powiedział, jego życia nie możesz tknąć. Zabierz mu wszystko. I co diabeł zabrał? Zabrał mu wszystkie jego dzieci. Jednego dnia zginęły. Wyobrażacie sobie, 7 czy 8 dzieci miał, jednego dnia wszystkie zginęły? Cały jego majątek w rozsypkę. Jeszcze było mało, to jeszcze został poważnie chory. Cierpiał bardzo fizycznie. Stracił wszelkie Boże błogosławieństwo. Ale to, o co tak naprawdę myślę, że toczy się sprawa w księdze Hioba, to o to, że człowiek może pragnąć Boga dla Boga samego, a nie dla tego wszystkiego, co Bóg może mu zaoferować. I kiedy kończy się próba Hioba, Hiob wypowiedział zdanie: do tej pory znałem Cię ze słyszenia, a teraz Ciebie ujrzałem. Czy gdybyśmy dzisiaj mieli się zapytać Hioba, czy warto było znieść te wszystkie tragedie w swoim życiu, te wszystkie prześladowania dla tej jednej chwili, żebyś mógł to wyznanie powiedzieć? Do tej pory znałem Cię ze słyszenia, a teraz Ciebie ujrzałem. To wiecie, jestem absolutnie przekonany, że Hiob powiedziałby, warto było. Warto było. Bo teraz znam, widziałem Boga. Spotkałem się z Nim bezpośrednio, blisko, twarzą w twarz. I wyobraźmy sobie, jeśli kogoś naprawdę kochasz, to czy ci wystarczy najlepszy prezent od tej osoby, ale powiązany z brakiem tej osoby? Czy większą radością nie jest po prostu, kiedy ta osoba, którą kochamy, jest z nami? Czy dziecku wystarczy najlepszy prezent od taty, ale tego taty nie widzi przez właściwie w ogóle? Nic nie zastąpi tak naprawdę osoby, która jest kochana. Największe jej prezenty. Ale czasami tak jest, że my jako ludzie wcale nie szukamy Boga, tylko Jego błogosławieństwa. I dlatego tak naprawdę o to się toczy sprawa, o to toczy się na tej ziemi bitwa. Czy człowiek wybierze Jezusa, czy nie wybierze? Czy wybierze kochać Boga, czy nie? Być blisko z Jezusem, czy nie? Niebo na pewno jest superowym miejscem. Ale ostatnio słyszałem kazanie naszego biskupa Marka Kamińskiego, który powiedział tak. Po 700 latach w niebie to ci złote ulice już nie będą kręcić. Bo tam złoto to będzie jako materiał do budowy ulic. A mówi, a czy dzisiaj któraś kobieta nosi kolczyki z asfaltu? Wręczasz pierścionki z asfaltu? Nie. Po 700 latach słuchania chórów anielskich, gdzie ani jeden nigdy nie sfałszuje, może ci to wszystko nam się znudzić. Ja myślę, że się nam w niebie nie znudzi, ale tylko chodziło bardziej Markowi o pewien przykład. Jedna rzecz nam się w niebie nigdy nie znudzi. Bóg. Bycie z Nim twarzą w twarz. Jeśli tak naprawdę Jezus nie jest dla nas najwyższą wartością, jeśli nie kochamy Jezusa, to nawet niebo nie będzie dla nas atrakcyjne. Chociaż tam będzie tak przepięknie, że nikt nie jest sobie z nas tego w stanie chociażby troszeczkę wyobrazić. Ale jeśli sam Jezus nie jest dla nas atrakcyjny, to i niebo nam się znudzi. Tak naprawdę chodzi o Jezusa. Żeby Go poznać. Wiecie, sam Jezus powiedział, Co to jest życie wieczne? To, aby poznać Ojca i poznać tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa. To jest życie wieczne. Znać Jezusa. Znać Jezusa. I przez Jezusa znać Ojca. Więc kończąc już, chcę, żebyśmy mogli przyjrzeć się naszemu życiu. Ta księga uczy nas pewnej drogi, którą każdy z nas musi przejść na drodze do dojrzałej miłości i społeczności z Jezusem Chrystusem. Może dzisiaj widzimy, jak często nam się nie chce. Jak często, kiedy On bardzo pragnie z nami być, my Mu odmawiamy. Odmawiamy Je, bo nam się nie chce. Ale potem się reflektujemy i zaczynamy Go szukać. I nie dziwmy się, kiedy czasami odczuwamy, że jakby nie ma Jego bliskości. Że szukamy, ale nie znajdujemy. Że chcesz, żeby Bóg do ciebie przemówił, a nic nie słyszysz. Chcesz Go szukać, a Go nie znajdujesz. Nie od razu. I twoje życie wchodzi rozpacz. I nie wiesz, co się dzieje z tobą. Dlaczego tak się dzieje? Ale to wszystko ma jedno na celu. Żebyśmy doszli do momentu, w którym stwierdzisz, że jesteś chory z miłości do Jezusa. Chory z miłości do Jezusa. Chora z miłości do Jezusa. Że nie możesz żyć bez Niego. Nie wyobrażasz sobie życia bez Niego, dnia bez Niego, chwili bez Niego, bez bycia blisko. Chcesz, żeby On był blisko ciebie, żeby nasze posłuszeństwo stało się już doskonałe, bez żadnego ale, bez żadnego ale. Jeśli widzimy, a myślę, że widzicie, takie okresy w swoim życiu, które były, może już minęły, a może akurat jesteś w trakcie takiego okresu, albo ci się jeszcze zdarzą. To jest rzecz do zrobienia dla nas. Jeśli taki czas przychodzi, bo daliśmy afront Jezusowi, to do nas należy wstać. Jak mówi Słowo Boże, obudź się o śpiący, a zajaśnieje ci Chrystus. Obudź się o śpiący. Obudź się. Ty masz się obudzić. Tak jak oblubienica tu się obudziła, wstała i co zaczęła robić? Zaczęła szukać. I o tym za tydzień. Wiecie, co zaczęła robić? Zaczęła uwielbiać swojego oblubieńca. Prawdziwe uwielbienie jest kluczem do poznania Jezusa i do bliskiej społeczności z Nim. Ona się skupiła całkowicie na Nim i widzi tylko Jego. Roztkliwia się, zachwyca się każdą częścią Jego, wszystkim, co jest w Nim. I to jest zawsze klucz. To jest zawsze klucz. Wychwalać oblubieńca. Wychwalać oblubieńca. Żeby On przesłonił nam cały świat. W pewnym sensie, że my nikogo więcej nie widzimy, jak tylko Jezusa. Tylko Jezusa. Może dzisiaj Duch Święty dotyka się ciebie i ci pokazuje, że jest wiele innych rzeczy, które cię bardziej dzisiaj pociąga niż Jezus. Że wcale On nie jest najwyższą wartością w twoim życiu. Może jedną z wielu tylko. I tak naprawdę są inne rzeczy, które cię dzisiaj bardziej pociągają niż Jezus. Rzeczy z tego świata. Rzeczy tego świata. A Jezus jest gdzieś tam tylko obok. Jakąś częścią twojego życia, wcale nie najważniejszą. Ale On chce stać się najważniejszą nie częścią. On chce stać się naszym życiem całym. Całym naszym życiem. I On będzie do tego dążyć. Ale do nas należy wybór. Wielu ludzi wcale nie wybierze Jezusa. Wielu miłość oziębnie i nigdy nie odzyska znowu swojego gorąca. Dlatego w Apokalipsie czytamy do jednego z najlepszych kościołów w Efezie, że Jezus kieruje takie słowo: ja znam twoją wytrwałość, znam twoje uczynki i tak dalej, ale mam jedno przeciwko tobie. że odstąpiłeś od swojej pierwszej miłości do mnie. Kiedyś byłeś taki zakochany we mnie, ale już nie jesteś. I może wielu z nas mogłoby sobie wspomnieć swoje życie, jak kiedyś na początku byłeś zakochany w Jezusie. Tylko o Nim chciałeś rozmawiać, o niczym innym nie chciałeś. Ale dzisiaj to już rzadko może o Nim rozmawiasz. Dzisiaj może jesteś wierny, może jesteś wytrwały. Ale wcale niekoniecznie twoje serce pała gorącą miłością do Jezusa. A Jemu na niczym bardziej nie zależy. I On przygotowuje sobie oblubienicę, która będzie zatracona w miłości do Niego. Cała. Bo to jest najwspanialsza miłość. Dlatego jeszcze odnosząc do takiej naturalnej perspektywy, wiecie, również w naszych małżeństwach, to jest obraz, który też uczy nas o naszych małżeństwach. Często nasze małżeństwa są niedoskonałe właśnie z powodu egoizmu, który jest w nas. Wiecie, podobno, kiedy mężczyzna chce być blisko ze swoją żoną, to żony najczęściej mają wymówkę, że jej głowa boli, tak? Mężowie mogą się tu stąd uczyć, nigdy nic na siłę. Nigdy nic na siłę. Ale egoizm zarówno jednej, jak i drugiej strony, kiedy on się domaga, tak, a ona za wszelką cenę chce powiedzieć nie, nie działa na rzecz ich relacji. Nie działa na rzecz naszych relacji w małżeństwie. I trzeba nam wychodzić poza siebie, by kierować się ku drugiej stronie. Kiedy żona, ty jako siostro, jako żono, zaczynasz widzieć swojego męża jako tego, dla którego jesteś chora z miłości do niego i zaczynasz go wychwalać, a nie widzieć jego wady, to będzie wzrastać twoja miłość do oblubieńca, do twojego męża. A ty, mężu, to jest rada dla nas, żeby nie wciskać się na siłę, nie domagać się, a jak nie, to ty pokażesz. Nic na siłę. Trzeba pozwolić, czy być cierpliwym, ale dawać cały czas znak swojej miłości. Nie ma jakby bardziej lepszego afrodyzjaka, myślę, na relacje małżeńskie i życie seksualne w małżeństwie, jak znak miłości męża, że zawsze jest oddany swojej żonie, nawet kiedy ona mówi mu nie. To on zostawia dla niej ślad. Ale ja cię kocham ponad wszystko w moim życiu. Zawsze o tym pamiętaj. Jako małżonkowie potrzebujemy się też tego uczyć. To nie jest łatwe. Ale Bóg daje nam czas, abyśmy mogli się zmieniać. Postańmy, żeby się pomodlić i wejrzeć właśnie w nasze życie, posłuchać głosu Ducha Świętego. Boże, my przychodzimy dzisiaj do Ciebie jako Twój Kościół, który Ty ukochałeś ponad wszystko. Byłeś gotowy zostawić całą chwałę nieba, wszystko co najlepsze, żeby przyjść na ten ziemski padł, żeby tylko nas uratować. Dlaczego? Bo tak bardzo nas umiłowałeś. Nie jakąś nieokreśloną masę ludzką, w której my, niby małe robaczki, giniemy w tym wielkim tłumie, w tym morzu miliardów ludzi, którzy były, są i jeszcze będą na ziemi. Ale Ty tak bardzo umiłowałeś każdego z nas. I to Twoja miłość pociąga nas do Ciebie. Ja Ci dziękuję za Twoją subtelność, za Twoją delikatność, którą działasz w naszym życiu, pragnąc pociągnąć nas powrozami miłości do Ciebie bliżej. Dziękuję Ci, że Ty nie gniewasz się, nie obrażasz się, kiedy my mówimy Tobie nie. Twoje serce jest zasmucone i się odsuwasz od nas po to, żeby w nas zrodził się głód Ciebie, żebyśmy zdali sobie sprawę, co my tracimy, że nic na świecie nie dorówna Tobie i ma nic na świecie takiego, co byłoby w stanie zastąpić choćby troszeczkę Ciebie. Ty jesteś najlepszy, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, najwspanialszy nasz przyjacielu, Ty jesteś we wszystkim najcudowniejszy, najlepszy. Dlatego, Boże, proszę Cię, Duchu Święty, tak jak fragment wcześniej, Pieśń nad pieśniami mówi, kiedy oblubienica wzywa wiatr Ducha Świętego, żeby wiał przez jej życie. Tak i my prosimy, żebyś Ty, Duchu Święty, wiał przez nasze życie, dotykał się naszego serca i pracował w naszym sercu, żeby w naszym sercu nie było nic, co oddala nas od Ciebie, ale żeby nasze serce całkowicie stało się Tobie oddane i nasze posłuszeństwo było już doskonałe. Było już doskonałe. Wiem, Panie, że być może nie raz jeszcze nam się nie będzie chciało, kiedy Ty chcesz, a my będziemy znajdować wymówki. Ale jesteś cierpliwy i przygotowujesz sobie oblubienicę, która będzie bez skazy. I Ty jesteś w stanie tego dokonać w naszym życiu. To jest wspaniałe, że chociaż my jesteśmy słabi, Ty jesteś mocny. Kiedy Tobie się poddajemy pod Twoje prowadzenie, poddajemy się Tobie, Ty nas przemieniasz. Ty nas zmieniasz. I nasza słabość zamieni się w siłę. Nasza niechęć zamieni się w wielkie pragnienie. Tak jak widzimy to na obrazie tej oblubienicy. Ty zamieniasz niechęć Twojej oblubienicy, Twojego Kościoła, nas indywidualnie, w chęć, która sprawia, że już nie oglądamy się na nic, nawet na zranienia, które mogą przyjść, bo przez cierpienie stajemy się doskonali. Tak jak Ty sam, Panie, zostałeś przez cierpienie wydoskonalony, tak i my w naszym życiu. Boże, chociażby nas mieli prześladować, nie chcemy zaprzestać szukania Ciebie i uwielbiania Ciebie. Jesteś wielki i wspaniały. Jeśli dzisiaj widzimy to, że my daleko od Ciebie, to Ty do nas mówisz, Duchu Święty, obudź się i wstań ośpiący. Obudź się i wstań. Wstań, a zajaśnieje Ci Chrystus. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Nawet nie wiemy, jak bardzo nas kochasz i jak bardzo nie możemy żyć bez Ciebie. Może dzisiaj jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, a może już jesteśmy, żeby wyznać za apostołem Piotrem. Ale my nie mamy już dokąd iść, dokąd pójdziemy, tylko Ty masz słowa życia. My już sobie nie wyobrażamy życia bez Ciebie. I tu nie chodzi tylko o Twoje dary, Twoje błogosławieństwa. Chodzi o Ciebie samego. My chcemy żyć z Tobą. I to, co będzie naszą najwyższą radością w niebie i jeszcze tu na ziemi, to Ty sam, Panie. Ty sam jesteś naszym szczęściem. Jesteś wszystkim. Jesteś życiem, drogą, prawdą. Wszystkim. Wszystkim. I chociaż nasze ciało może jest mdłe, my chcemy, Panie, się modlić i czuwać, wiedząc, że przez modlitwę, przez uwielbienie przychodzi siła do naszego ducha, żeby pokonywać nasze słabości. Naszą cielesność, która nas zatrzymuje i powstrzymuje przed relacją z Tobą. Dlatego chcemy się modlić, Panie, aby siła naszego ducha powstawała, aby nam się bardziej chciało, niż się nie chce, bo możemy tego doświadczyć dzięki przemożnemu działaniu Twojego Świętego Ducha w nas. I Panie, bardzo pragnę, żebyśmy wyszli stąd dzisiaj z tym Słowem w sercu, i żeby to Słowo w nas pracowało i pociągało nas bardziej ku Ciebie, żebyśmy rozumieli pewne rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, dlaczego one się dzieją tak, a nie inaczej, rozumiejąc, że one wynikają z Twojej głębokiej miłości, nie dlatego, że Ty nas zostawiłeś, ale dlatego, że odsuwasz się, żeby nas pociągnąć za Tobą, żeby nasze posłuszeństwo udoskonalić. Jesteś dobry. Jesteś miłością we wszystkim w naszym życiu. Dziękuję Ci za Twoje mądre prowadzenie. Amen.